Chcemy uwolnić zakładników, jeśli się to nie uda, będziemy agresywni, ostrzegł Donald Trump, komentując umowę między Hamasem a Izraelem. Powiemy też o jakości powietrza na Śląsku. Jest zła lub nawet bardzo zła. Kłopoty ze smogiem pokazuje tam specjalna instalacja. W faktach również odliczanie do wiosny. Zostały jeszcze 43 dni. Donald Trump podczas konferencji z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu ostrzegł przed dalszą przemocą, jeśli umowa dotycząca zakładników między Hamasem a Izraelem nie dojdzie do skutku. Pracujemy bardzo ciężko. Jak dotąd wszystko idzie dość szybko, praktycznie zgodnie z harmonogramem. Uwalniamy ich stopniowo. Jutro i w kolejnych dniach zostaną uwolnieni kolejni. Następnie przejdziemy do fazy drugiej. Chcielibyśmy uwolnić wszystkich zakładników. Jeśli nam się to nie uda, stanie się to dla nas powodem do większej przemocy. Mówił Donald Trump. Jak na razie wolność odzyskało 10 Izraelek i 400 Palestyńczyków. Hamas potwierdził, że 8 z 33 zakładników, którzy mieli zostać przekazani w pierwszej fazie rozejmu, nie żyje. Województwo śląskie boryka się ze smogiem. Niskie temperatury oraz brak wiatru przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w regionie, gdzie w wielu miejscach sytuacja jest zła, bądź nawet bardzo zła. Potwierdzeniem jest specjalna instalacja w formie płuc, która pokazuje gromadzenie się zanieczyszczeń. W styczniu ustawiono ją w Tucznawie, jednej z dzielnic Dąbrowy Górniczej.
Jak te płuca montowano, były białe, a teraz?
Zwróciłam uwagę właśnie. Zrobiły się takie szare, siwe.
Stan powietrza bardzo zły.
No zły.
Czuć? To się źle oddycha?
Czuć. A zwłaszcza wieczorem, po południu już.
Tam jest taka informacja, że dzisiaj dopuszczalna norma przekroczona 8-krotnie.
Powiem panu, ja tu mieszkam od dziecka i tu, odkąd pamiętam, to zawsze było zadymienie, zawsze było takie powietrze gęste. Także jeśli chodzi o mnie, to ja jestem do takiego powietrza przyzwyczajona.
Z mieszkańcami Tucznawy rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek.
Fakty i zdrowie w RMF FM.
Gwałtowny wzrost zachorowań na grypę w Polsce. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski w RMF FM apeluje o szczepienie się. Z najnowszych danych wynika, że z końcem stycznia w kraju zanotowano już 200 tysięcy przypadków grypy, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do początku roku.
Dzisiaj szczepienie się ma jeszcze sens?
Szczepienia są skuteczne tak długo, jak nie zachorowaliśmy. Czyli jeżeli w tej chwili są osoby, które nie zaszczepiły się, nie zachorowały w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch, powinny się zaszczepić. Szczepienie zmniejsza ryzyko powikłań, eliminuje zgony grypowe czy hospitalizacje, a jednocześnie taka osoba nie zaraża innych.
Po jakim czasie od szczepienia zyskujemy odporność?
Już 7-10 dni po podaniu szczepionki pojawiają się przeciwciała w takiej ilości, które mogą być ochronne. Pełna ochrona zwykle rozwija się w ciągu 2-3 tygodni.
Kto w tej chwili najczęściej choruje na grypę?
Chorują dzieci i młodzież do 14 roku życia. To jest ponad połowa wszystkich przypadków. Drugą grupą, co ciekawe, są osoby w wieku 30-45. Tak jakby to byli rodzice, opiekunowie tych dzieci.
Z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym, rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Dziś mamy 5 dzień lutego, do wiosny jeszcze 43 dni. Sprawdzaliśmy, jak tam wasze apetyty na tę porę roku.
Fajnie by było, albo przynajmniej taka prawdziwa zima, albo piosenka.
Dobrze, że jest zima, musi być troszeczkę zimno.
Jeszcze pan nie czeka na wiosnę.
Jeszcze nie czekam, musi być zima, a nie ma.
My jesteśmy z tych ciepłolubnych wiosna-lato.
Oczywiście, jak chyba każdy. Chociaż namiastkę wiosny mieliśmy już i w styczniu, w środku zimy.
Tęskni pani za wiosną?
Uwielbiam wiosnę, więc muszę chyba tęsknić. Bo ja myślę o tej prawdziwej, takiej zielonej.
Ta zielona, zapewniamy, przyjdzie. O apetycie na wiosnę z mieszkańcami Lublina rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jaka przyszłość czeka PKP Cargo i czy zwolnienia czekają również kadrę menadżerską? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem.
Restrukturyzacji już uległa kadra menedżerska, bo nikt z poprzedniego zarządu już tam nie pracuje. Mało tego.
Ale może ten nowy też jest, bo to jest chyba sugestia, że ten nowy też nie jest za bardzo skuteczny.
Ale ten nowy, który był desygnowany z Rady Nadzorczej, także nie pracuje. Jesteśmy po postępowaniu konkursowym, jest nowa kadra. Do uzupełnienia pozostał chyba jeden członek zarządu, członkini zarządu. tak naprawdę brakowało w tym zarządzie ekspertów do spraw handlowych, czyli pozyskiwania klienta. My dostaliśmy PKP Cargo naprawdę w tragicznym stanie. Ja przypomnę tylko, że w ogóle kiedy przejmowaliśmy władzę w Polsce, kolej w Polsce była rozdysponowana w 5 resortach.
Czyli na razie jest postępowanie, będzie lepiej. To proszę o następne pytanie, bo tutaj...
No przede wszystkim... Tamten zarząd szukał pracy dla swoich pracowników. Przypomnę, że podpisano 17, prawie 20 umów z innymi firmami, gdzie osoby, które były przewidywane do zwolnienia, mogły szukać pracy. Miały ofertę pracy z innych firm, no,
i ostatnie
nie tylko kolejowych.
Pytanie od słuchaczy z Kopert, bo mam jeszcze parę takich pytań, które bym chętnie zadał, ale zobaczymy.
Czy... O, to jest ciekawe pytanie.
Dlaczego? Bardzo proszę. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to pytanie naszym słuchaczom. Bardzo proszę.
Dlaczego Białystok wciąż jest bez lotniska? Kiedy nie będziemy musieli korzystać z portu w Warszawie lub w Lublinie? Na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Znam ten temat, ale jest wiele bardzo podobnych tematów,
Ale myślicie nad lotniskiem w Białymstoku? Nie.
Nie, tu nie ma żadnych koncepcji. A to nie znaczy, że na przykład parlamentarzyści z województwa podlaskiego nie pytają nas o to. Tam sprawa utknęła w martwym punkcie przez jakieś decyzje administracyjne. Niedawno byłem w województwie podlaskim, rozmawiałem z parlamentarzystami, między innymi ze Stefanem Krajewskim, z panem Truskolaskim, z panem wojewodą. Zachęcają mnie do podjęcia tego tematu. Ja nie wykluczam, że podjąć temat można, natomiast budowa lotnisk w Polsce musi polegać na racjonalnych decyzjach. Nie pozwolę nigdy na to, żeby nastąpiła powtórka z Radomia, że mamy ważnego posła z Radomia w tamtej kadencji i budujemy za setki milionów lotniska.
Wróćmy do planów, o których pan także mówił, ale nie tylko pan. Co z planowanymi zmianami w przepisach drogowych, które pan zapowiadał razem z Adamem Bodnarem i Tomaszem Siemoniakiem, ministrami?
Tak, ta historia jest trochę dłuższa, ponieważ to ja trochę namówiłem i pana ministra Bodnara, i pana ministra Siemoniaka, żebyśmy stworzyli wspólny pakiet. Natomiast swój pakiet mam już opracowany. Jako pierwszy został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządów. Uzyskał wpis. Dzisiaj jest w konsultacjach międzyresortowych. Ja myślę, że jeszcze w tym kwartale trafi na pod obrady rządu i do Sejmu.
17-latkowie będą mieli prawo jazdy?
Jeżeli się na to zgodzi rząd, jeżeli zgodzi się na to
rozmawiał
większość.
Pan, zakładam, z koalicjantami.
Tak, rozmawiałem i to nie jest jakaś decyzja kontrowersyjna, ponieważ w 7 innych państwach Unii Europejskiej 17-latkowie mogą prowadzić między innymi w Niemczech, we Francji, w Austrii, w Danii. Mało tego, ja uważam, że warto się zastanowić podczas tych konsultacji, czy obniżyć wiek, który dopuszcza do kierowania pojazdów ciężarowych. Przewoźnicy w Polsce narzekają na brak kierowców. W ogóle polska gospodarka narzeka na brak kierowców. Kwestia związana z 17-latkami to też jest po części także zapotrzebowanie polskiej gospodarki. Kiedy czytałem uzasadnienie projektów francuskich, bo to niedawno Francuzi obniżyli wiek dopuszczający możliwość ubiegania się o prawo jazdy 17-latków, tam kwestie gospodarcze odgrywały kluczową rolę.
17-latkowie będą mieli zawodowe prawo jazdy?
Nie, chodzi o kiedy wchodzimy w ten czas, w którym prowadzimy pojazd na początku osobowy. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, to tutaj na pewno nie chodzi o 17-latków, ale myślimy o 20-latkach i odpowiedni staż na pojeździe osobowym.
Ale to jest w fazie myślicie, rozmów. Czy już jest to jakoś zaawansowane?
To skrót myślowy. Chodzi o opinie ekspertów, badania bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrzeby gospodarcze. Pamiętajmy, że dzisiaj dane, które przedstawiają nam przewoźnicy, w Polsce brakuje około 150-200 tysięcy kierowców zawodowych. Przeważnie w transporcie międzynarodowym, ale także i w tym krajowym. Jeżeli chcemy, żeby polska gospodarka się rozwijała i żeby transport za nią nadążał, bo to jest pewnego rodzaju krwiobieg polskiej gospodarki, no musimy mieć odpowiednio przygotowanych kierowców i wolę, żeby to byli Polacy, niż na siłę ściąganie.
Panie ministrze, ale rozumiem, że pracujecie nad tym, to znaczy, że to jest jakiś pomysł, który może wejść w życie w najbliższym czasie.
17-latkowie są wpisani już do tego projektu ustawy, który jest konsultowany.
Mówię teraz o pojazdom zawodowym.
20-latkowie jako kierowcy zawodowi pojazdów ciężarowych. Tutaj będę proponował tego typu dyskusję i rozważanie możliwości prowadzenia takiego przepisu.
Dobrze. To jeszcze dwa pytania od naszych słuchaczy, bo one są ważne. Co z poszerzeniem autostrady A2 Łódź-Warszawa?
No to jest sprawa, kiedy wystarczy... Czekają. Ja sam czekam.
Właśnie, to sam pan tam dojeżdża. No więc pytanie, kiedy?
Ja akurat dojeżdżam S8 od strony Rawy Mazowieckiej do Warszawy. Natomiast bardzo często jeżdżę autostradą A2 między Łodzią i Warszawą. Nasi poprzednicy od lat obiecywali. Dzisiaj już jest, zadbałem o to, żeby pozwolenie, wniosek z Ridowski wpłynął do wojewody mazowieckiego i łódzkiego. Prace w Łodzi już się toczą. Mam nadzieję, że już się rozpoczęły w Warszawie i w tym roku chcielibyśmy uzyskać z RID i ogłosić przetarg budowlany. Tu jest taka ciekawostka. Tę autostradę rozszerzamy o trzeci i czwarty pas.
Panie ministrze, co to jest RID, bo to dla naszych słuchaczy
nie jest... To zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli takie pozwolenie, powiedzmy, na budowę, w skrócie mówiąc.
Administracyjne zgody.
Nie chcę wchodzić w szczegóły. Ta autostrada od samego początku powinna być zaprojektowana 3 lub 4 pasy, znaczy zaprojektowana jest, powinna być wykonana na Euro 2012 3 lub 4 pasy. Musimy to zrobić teraz. Deklaruję kierowcom, że zrobimy to jak najszybciej, ale dokładamy komponent taki innowacyjny, to znaczy ona musi być samowystarczalna energetycznie. Oświetlenie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych na całym, na całej długości, w tych prawie 100 kilometrów między Łodzią a Warszawą. Pamiętajmy, że to jest od węzła Łódź Południe do Konotopy. To będzie pilotaż. I generalnie w świecie, w którym mówimy o ekologii, mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zadbam o to, żeby na początek autostrada A2, a później inne odcinki były wyposażane właśnie w odnawialne źródła energii, pytanie, które oświetlają.
To jeszcze pytanie o poszerzenie. To jest A2, to jest jedyna planowana poszerzona autostrada, czy będą gdzieś jeszcze?
Nie, A4. A4 i niedawno rozmawialiśmy o Wrocławiu. Tam jest także od zbyt długiego czasu prowadzone prace nad tym, czy rozszerzyć o dodatkowy pas w miejscu, gdzie ona omija Wrocław, czy właśnie w miejscu, w którym ona omija Wrocław, ma być nowy przebieg. Według moich uzgodnień, nawet wczorajszych z Generalną Dyrekcją z Wrocławia, jesteśmy gotowi na pracę nad nowym przebiegiem, a dotychczasowa A4 przy Wrocławiu będzie stanowiła wewnętrzną obwodnicę Wrocławia. Ale to samo dotyczy odcinka A4 od Katowic do Krakowa. Tu już jest pewne. Także przy lotnisku Balice w stronę Zakopanego Rzeszowa Tarnów się dopomina. Tak naprawdę mało jest odcinków autostrad, w których nie dopominano by się o dodatkowy pas. Będziemy je realizować.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu gość porannej rozmowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Całości możecie posłuchać w internecie. Mamy ją na naszym portalu rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.